Był przede wszystkim księdzem, sługa Boży, ojciec Melchior Fordon, franciszkanin, proboszcz u franciszkanów w Grodnie. Po 9 latach proboszczowania w Dąbrowie ksiądz Józef Fordon został mianowany proboszczem w Grodnie przy kościele franciszkańskim. Grodno było miastem gubernialnym. Liczyło 40 tysięcy mieszkańców, przeważnie Polaków, katolików, choć zewnętrznie miasto miało wybitnie wschodni charakter. Wszystkie napisy były po rosyjsku lub po żydowsku. Na ulicy słyszały się przede wszystkim te dwa języki. W głównej części miasta, po prawej stronie Jemna, były dwie parafie katolickie. Jedna przy kościele pojezuickim, zwanym wówczas Farnym, i druga przy kościele pobernardyńskim. Trzecia parafia była na przedmieściu zaniemeńskim, czyli po wschodniej stronie Jemna. Prowadzili ją franciszkanie, którym kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej oraz klasztor ufundował Eustafy Kurcz w 1635 roku. Choć po powstaniu styczniowym wszystkie klasztory na terenie zaboru rosyjskiego zostały zniesione, grodzieński klasztor pozostał jako tak zwany etatowy, czyli utrzymywany przez państwo. I w nim, po kasacie innych klasztorów, umieszczano starych franciszkanów z prowincji litewskiej, aby tam dożywali do śmierci. Gdy liczba starych zakonników zmalała, w klasztorze urządzono więzienie dla księży, którzy zdaniem władz rosyjskich źle się prowadzili. Ostatni franciszkanin, który był proboszczem i przełożonym tego klasztoru więzienia, zmarł w 1902 roku. I biskup Wileński, zapewne za zgodą władz, mianował tu proboszczem i przełożonym tego specjalnego klasztoru księdza Józefa Fordona w styczniu 1903 roku. Ksiądz Fordon, mając 41 lat, sprowadził się tam razem z matką i jedną służącą, obsługującą staruszkę, w lutym 1903 roku. Klasztor był niemal w ruinie. Ksiądz Józef odnowił dla siebie i swojej matki kilka pokoi na parterze. Księża więźniowie bywali skazywani na pobyt w klasztorze przeważnie za zbyt gorliwą pracę wśród wiernych. Oskarżano ich o budzenie fanatyzmu. O to samo zresztą oskarżano księdza Józefa pod koniec jego pobytu w Dąbrowie. A więc nowy przełożony więzienia, którego zwykle nazywano gwardianem, doskonale rozumiał tych, których miał pilnować. Zajmowali oni wydzieloną część klasztoru. Nie mogli odprawiać publicznie nabożeństw, więc mszę świętą zwykle odprawiali rano, przy zamkniętych drzwiach kościoła. Nie wolno im było wychodzić ani kontaktować się z ludźmi z zewnątrz klasztoru. Codziennie ten klasztor więzienia odwiedzał policjant i sprawdzał, czy nie dzieje się nic złego. Poza tym odpowiedzialnym za kapłanów więźniów był proboszcz. Po objęciu swojej funkcji ksiądz Fordon odwiedził każdego z tych kapłanów osobno. Jako stosunkowo młody każdego z nich ucałował w rękę i do każdego odnosił się z życzliwością, a nawet z właściwą sobie pokorą. On organizował im wyżywienie, na każdego dostawał po 15 kopiejek dziennie i choć parafia była uboga, z własnych dochodów starał się nieco to wyżywienie poprawić. Na ogół więźniowie mieli własne pieniądze i potrafili się tak zorganizować, że im niczego nie brakowało. Ale dwóch zastał takich, którzy nic nie mieli i z własnych środków sprawił jednemu sutannę, a drugiemu całe ubranie i bieliznę. Ponieważ byli to przeważnie dobrzy kapłani, szybko odkryli w swoim przełożonym bratnią duszę i zaraz lepiej się poczuli. Wśród skazanych na to więzienie było jednak dwóch naprawdę nieszczęśliwych. Jeden, zwłaszcza starszy już kapłan, był bardzo zdziwaczały, ze wszystkiego niezadowolony, gderliwy, niecierpliwy, wyrzekający na cały świat. Wszyscy go unikali i nikt nawet za pieniądze nie chciał u niego sprzątać. Nikt nie chciał mu też usługiwać przy mszy świętej. Ksiądz Fordon codziennie rano pomagał mu ubrać się w szaty kapłańskie, wyprowadzał do ołtarza, skąd ksiądz ten usiłował go odpędzić, ale poczciwy gwardian wszystkiego cierpliwie wysłuchiwał, nie obrażał się, od ołtarza nie odchodził, tylko się uśmiechał. a po mszy świętej rozbierał starca z szat liturgicznych, prowadził go na górę do celi i z uśmiechem przynosił mu śniadanie. Na podziękowanie musiał znów wysłuchać narzekania, a następnego ranka znów pojawia się z uśmiechem i historia się powtarzała. Inny nieszczęśliwy ksiądz był alkoholikiem. Był to olbrzymi mężczyzna o wyjątkowej tuszy. Na ogół był człowiekiem dobrym i spokojnym, ale gdy napadał go nałóg, umiał zorganizować sobie wódkę i jak się upił, urządzał awantury, uciekał z klasztoru i przynosił zgorszenie. Służba nauczyła się go wiązać ręcznikami, aby wytrzeźwiał leżąc w swojej celi. Nie można było nigdy przewidzieć, kiedy nastąpi kryzys. Cierpliwość księdza Fordona wobec tych nieszczęśliwych oraz wielka życzliwość dla wszystkich uwięzionych kapłanów doprowadziła do tego, że obdarzano go pełnym zaufaniem, co wytwarzało dobrą atmosferę w tym nietypowym klasztorze. Oprócz zaniemęskiego przedmieścia zwanego Rybakami, do franciszkańskiej parafii należało 18 wsi oraz jeden majątek dworski. Parafia liczyła dokładnie 4242 wiernych. Była jednak bardzo uboga. Zdobyte wcześniej doświadczenie duszpasterskie kazało nowemu proboszczowi przede wszystkim poznać swoją parafię. Sam więc obszedł ją całą po kolędzie, nie przyjmując swoim zwyczajom żadnych ofiar. Podobnie nie brał opłat za posługi duchowe. Darmo chrzcił, błogosławił małżeństwa, grzebał zmarłych. W stosunkach z parafianami był strasznie dobry dla wszystkich. Dla wszystkich też był zawsze miłosierny. Tak go grodzieńscy parafianie wspominają. Mimo że miał wikariusza, sam starał się chodzić do chorych, zwłaszcza dalej mieszkających, aby jak najlepiej poznać środowisko, w którym się znalazł. Pomimo doświadczenia zdobytego na dwóch poprzednich parafiach, ksiądz Fordon w tej podmiejskiej parafii spotkał się z całkiem nowymi problemami. Na terenie parafii było dużo dzikich małżeństw, jak je nazywał pierwszy biograf, czyli par żyjących bez ślubu kościelnego, które nie miały ochoty, aby swoje życie uporządkować. Proboszcz jednak skłonił wszystkich, którzy mogli zawrzeć związek małżeński, aby wzięli ślub kościelny. Pokonał ich opory, proponując dyskretne śluby bez opłat, przekonując ich, że nie muszą urządzać wesel. Katechezą dzieci i dorosłych, która stała się jego specjalnością na poprzednich parafiach, mógł objąć tylko wiernych z przedmieścia, mieszkających blisko kościoła, którzy zresztą mniej chętnie niż w poprzednich parafiach przychodzili do kościoła przed sumą i niechętnie odpowiadali publicznie w kościele na pytania proboszcza. Nie był też w stanie podczas krótkiego tam pobytu zorganizować grupy służek Maryi, które by mu pomagały w prowadzeniu katechezy na wioskach. Taka akcja wymagała czasu i bliższego poznania wiernych, ale franciszkańskie tercjarstwo zdołał w parafii zaprowadzić. Wszystko działo się jednak w takiej tajemnicy, że dotarły do nas o tym tylko bardzo skąpe wiadomości. Na wioskach założył koła żywego różańca, by ludzie modlili się jednak z poczuciem przynależności do wspólnoty. Próbował też w inny sposób nauczyć swoich wiernych prawd wiary. W każdą niedzielę przed sumą wychodził przed główny ołtarz i głośno ze wszystkimi odmawiał pacierz, a w nim nie tylko Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i wierzę w Boga, ale także przykazania Boże i kościelne, główne prawdy wiary, wyliczenie sakramentów świętych, grzechów głównych, recytacja aktów wiary, nadziei, miłości. Zmieniał treść tego obszernego pacierza, aby przypomnieć coraz to inne treści naszej wiary. Wiadomości z katechizmu sprawdzał natomiast podczas kolędy, a przede wszystkim u narzeczonych, którzy przychodzili zgłosić mu zamiar zawarcia małżeństwa. Bardzo dużo czasu poświęcał oczywiście na spowiedź, ponieważ wiele osób z poprzedniej parafii przychodziło do niego, aby się wyspowiadać, zwłaszcza w niedzielę lub w dzień targowy. Widząc to, miejscowi wierni także szybko odkryli w nim niezwykłego spowiednika. Na podstawie pozostawionych świadectw trudno jest określić, na czym polegał ten jego charyzmat spowiednika. Był bardzo dokładny, wypytywał szczegóły i okoliczności grzechów, ubolewał nad ludzką słabością, wzywał do poprawy, ale czynił to z taką dobrocią, że ludzie odchodzili od jego konfesjonału odmienieni i przy najbliższej okazji do niego powracali. Spowiadał całymi godzinami. Oczywiście przychodzili do niego wierni z całego miasta, a nawet z dalszych okolic. Gdy proszono go na jakiś odpust w mieście czy w dalszej parafii, przychodził prosto do kościoła, wyciągał z kieszeni własną stówę i siadał w konfesjonale. Spowiadał także wtedy, gdy księża szli na posiłek. Często dopiero późnym wieczorem kończył spowiedź i wracał do domu, nie wstępując nawet na plebanie. Jego związki z Dąbrową jeszcze wciąż trwały. Będąc tam proboszczem, pragnął po poświęceniu kościoła przeprowadzić misje parafialne, aby przez nie przypieczętować duchowe odnowienie parafii. Będąc już w Grodnie, w porozumieniu z nowym proboszczem z Dąbrowy, postarał się sam o misjonarzy i w pewną niedzielę wprowadził ich uroczyście do kościoła w Dąbrowie. Na rozpoczęcie misji celebrował tam mszę świętą i wygłosił kazanie o tym, jaki jest cel misji. Pozostawał tam przez cały tydzień misyjny, oczywiście siedząc przede wszystkim w konfesjonale. Te kontakty z Dąbrową nie podobały się rosyjskiej władzy. Już pod koniec pierwszego roku jego pobytu w Grodnie w 1903 roku gubernator grodzieński wysłał pismo do ministerstwa, że należałoby go przenieść dalej od Dąbrowy, skąd parafianie do niego przybywają, w przekonaniu, że jest ofiarą prześladowań. W czasie jego pobytu w Grodnie odnajdywali go tam także unici, zewnętrznie zmuszeni przez Rosjan do przyjęcia prawosławia. Już na poprzednich placówkach pojawiali się przy jego konfesjonale, a w Grodnie można było łatwiej go spotkać. Nie tylko się spowiadali, ale także chcieli, aby im po katolicku ochrzcić dziecko, błogosławić małżeństwo czy poprowadzić pogrzeb. Nawet sprowadzali się do miasta i tu oczekiwali na śmierć, aby mieć katolicki pogrzeb. Takie usługi trudno było ukryć przed ludźmi, którzy donosili o nich władzy. Te kontakty z unitami najczęściej zarzucała mu rosyjska administracja. Gdy grodzieński gubernator oskarżył go przed dziekanem, chcąc wymusić poprzez niego zmianę jego postępowania, dziekan mu tłumaczył, że ksiądz Józef jest dziwakiem i z niektórych dziwactw się nie poprawi. Ponieważ dziekan dobrze żył z gubernatorem, opowiadał mu także o innych jeszcze dziwactwach księdza Fordona, na przykład o tym, że nie bierze od ludzi pieniędzy, że czasem pomaga ludziom nieść ciężary i stąd ma zawsze brudne ubranie. I tak zagadywał gubernatora, że ten przez pewien czas dawał mu spokój. Gdy był za niemieckim proboszczem, zmarła mu matka w wieku 76 lat. W ostatnich latach życia była bardzo uciążliwa, ale on był dla niej bardzo cierpliwy. Choć to on o nią dbał, to i ona go trochę pilnowała, by nie chodził w brudnej czy podartej sutannie. Po jej śmierci jeszcze mniej się starał o swój wygląd i odżywianie. W Grodnie miał wciąż to samo palto, które rodzice mu kupili, gdy był w seminarium. Kiedy pourywały mu się guziki, zabrakło matki, która by je przyszyła, opasywał się sznurkiem. Był tak uczynny, że potrafił wyręczyć starego człowieka, Żyda, dźwigającego worek mąki, biorąc worek na plecy. Możemy sobie wyobrazić, jak potem wyglądała jego sutanna. Zobaczył kiedyś, jak pewna stara Żydówka, dźwigając dwa wiadra wody z Niemna, z trudem wychodziła na wysoki brzeg rzeki. Kościół i klasztor były otoczone żydowskimi domkami. Wyręczył ją, ale zaszargał sobie błotem sutannę, nie mówiąc o butach. Dziekan nazywał jego zachowanie dziwactwem albo cudactwem, broniąc go w ten sposób przed rosyjskimi urzędnikami.